Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 22 Zualhidża 1447 roku po Hidżri, albo też oktawo, dies juni, anno domini, bismile, simowice, simo sexto. Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie, lajkowanie, o, takie właśnie. To dzięki Państwa interakcjom tak naprawdę zwiększa się zasięg i buduje się świadoma społeczność. Dziękuję za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał i robić o takie Państwu serduszka. Otóż najpierw zaczniemy od tego, co jest tematem dnia, potem sobie w międzyczasie jeszcze powiemy reklamę. Natomiast no, zaczynamy od tego, że Iran wystrzelił rakiety w kierunku państwa położnego tam, gdzie chce, po tym, kiedy państwo położone tam, gdzie chce, po raz kolejny dzień zajmowało się intensywną depopulacją i dezurbanizacją Bejrutu i generalnie Libanu. Korpus Strażników Rewolucji stwierdzi, że ostrzał rakietowy jest ostrzeżeniem dla tamtego kraju w związku z trwającymi nieustannymi atakami na ludność cywilną Libanu. Co więcej, to jest doszło prawdopodobnie do 5 salw tych rakiet, przynajmniej tak podawały media, które to wczoraj liczyły w nocy. Oczywiście, jak zwykle, cenzura wojskowa w państwie położonym tam, gdzie chce, nie pozwala pisać prasie niczego na temat trafień. Jesteśmy skazani tylko na oficjalne komunikaty, które jak zwykle piszą, że przechwycono wszystkie rakiety, nic nie spadło, nic nie wybuchło. Co prawda są zdjęcia i wideo, które pokazują, że coś spadło i wybuchło, ale to pewnie szczątki albo może chiński satelita na przykład. No więc to jest tak, że co więcej, na pewno od razu powiem, że również zdjęcia satelitarne nawet sprzed 2-3 miesięcy są, czyli z czasu tej poprzedniej fali ataków, nie są do tej pory dostępne nawet dla komercyjnych odbiorców. No, można na przykład kupić bez problemu na przykład Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, natomiast tamtego kraju absolutnie nie, już ze szczególnym uwzględnieniem tych miejsc, które rzekomo trafił Iran. Więc tym razem jesteśmy skazani tylko na komunikaty oficjalne, więc Korpus Strażników Rewolucji potwierdził w oświadczeniu rozsłanym przez irańskie media, że zaatakował humanistyczną bazę lotniczą Ramat Dawid pociskami balistycznymi, nazywając ten atak odpowiedzią na masową depopulację i przesiedlenia uciskanej ludności regionów Tyru i Nabatei. Napisał, dzisiejsza operacja była ostrzeżeniem, jeśli agresje się powtórzą, reakcje będą szersze i obejmą wszystkie cele amerykańsko-szamanistyczne w regionie. No więc krótko po rozpoczęciu jeszcze tego strzału Mohsen Razi, to jest doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, napisał, że Iran wielokrotnie oświadczał, że nie będzie tolerował naruszeń zawieszenia broni i agresji na Liban. Powiedział, dziś agresorzy otrzymali swoją odpowiedź. Ta odpowiedź jest ostrzeżeniem, by położyć kres ich złu. Każda nowa reakcja spotka się z jeszcze bardziej druzgocącą reakcją i wyższymi kosztami. No więc wkrótce potem prezydent Trump, i to jest tutaj do tej pory to normalnie, prawda, nic nowego. Natomiast Trump zapowiedział, że zadzwoni do premiera tamtego kraju, czyli Milejkowskiego, Łachapiachu, i powiedział, że natychmiast miał do niego zadzwonić, żeby powiedzieć, żeby nie atakował w odwecie Iranu. Trump też powiedział w rozmowie z Barackiem Ravidem, który tym razem występował jako tamtokrajowy kanał 12, powiedział, irańskie ataki nikomu nie zaszkodziły, mam nadzieję, że państwo położone tam, gdzie chce, nie odpowie odwetem. Jeśli Bibi im odpowie, sytuacja będzie się powtarzać jak przez ostatnie 47 lat, a może i 3000. Trump dodał, jesteśmy bardzo blisko ostatecznego porozumienia z Iranem, to będzie korzystna umowa, nie chcę, żeby się to rozpadło z powodu tego, co się teraz dzieje. Powiedział też, zadzwonię do Bibiego i powiem mu, żeby nie odpowiadał adwetem. Każdy z nich miał swoją zabawę, państwo położone tam, gdzie chce, miało swój atak, Iran miało swój, nie potrzebujemy kolejnego. Powiedział Trump, nie chcę dziś wieczorem kolejnego ataku. No więc też Ravid zasugerował, że nie jest jasne, czy USA poparłyby państwo położone tam, gdzie chce, gdyby to zdecydowało się zaatakować Iran. To jest Ravid wtedy powiedział, że decydenci w tamtym kraju będą się musieli dwa razy zastanowić, zanim cokolwiek zrobią. Wysokiej rangi urzędnik amerykański anonimowy powiedział, nie jesteśmy w tym, nawiązując do ewentualnej nowej eskalacji. Natomiast to jest tak, że trzeba pamiętać, jeszcze teraz sobie powiemy o tym, co się dzieje dalej, na razie jeszcze o samym ataku irańskim. Ataki nastąpiły po licznych ostrzeżeniach ze strony Iranu dotyczących trwającej inwazji państwa położonego tam, gdzie chce, na południowy Liban, która trwa nadal. Pomimo porozumienia w sprawie zawieszenia broni na początku tego tygodnia w Waszyngtonie, oczywiście państwo położone tam, gdzie chce, nie przestrzega praktycznie żadnych porozumień, które podpisało, więc tego też nie. Tutaj korpus, znaczy ta kwatera główna, prawda, czyli Chataman Anbiya, czy odpowiednik sztabu generalnego, prawda, tego korpusu rewolucji, powiedziało, irańskiego oczywiście, że państwo położone tam, gdzie chce, przekroczyło wszystkie czerwone linie, kontynuując ataki na południowe przedmieścia Bejrutu, prawda, czyli na miejscowość, prawda, dzielnicę Dania. Dahija, przepraszam. Co więcej, powiedział tak, wcześniej ostrzegaliśmy, że jeżeli to, co owi robią, ja się przełączam na koalang, jak państwo wiecie, YouTube nie cierpi, jak się mówi tutaj otwartym tekstem. Mamy tego zresztą świetny przykład takiego totalnego shadowa w Baobabie, to 50% zasięgu obcięte od razu. No dobra, w każdym razie wróćmy. W każdym razie, jeżeli to się powtórzy na przedmieściach Bejrutu i rozprzestrzeni, zaatakujemy cele na okupowanych terytoriach. I Chataman Anbiya dodało, że jeśli państwo położone tam, gdzie chce, rozszerzy swoje ataki na ten region lub odpowie na działania Iranu, spotka się z kolejnymi miażdżącymi i godnymi ubolewania ciosami, a destrukcyjne ataki jego, na tamto krajowy reżim jego zwolenników rozpoczną się. No w każdym razie tylko się przypomina, że w ostatniej fali humanistycznych depopulacji Dahii co najmniej 2 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy, 11 zostało rannych w gęsto zaludnionej dzielnicy cywilnej w niedzielne popołudnie. Co więcej, Yahya Natan i jego minister obrony, którą państwo proponujecie, żeby nazywać go tamten kraj przedwczorajszy, niektórzy znają go pod brytyjskim pseudonimem Hangover, otóż oświadczyli, że armia zaatakowała centrum dowodzenia Jabollahu jak zwykle. Proszę państwa, jak państwo wiecie, że to można ze strefy opatrunku zobaczyć, tam w każdym domu było centrum humusu lub Jabollahu. W każdym razie główny negocjator Iranu i przewodniczący parlamentu Mohamed Khalibaf powiedział, że Teheran nie tylko wstrzyma negocjacje, ale także dojdzie do bezpośredniej konfrontacji z wrogiem w związku z naruszeniami porozumienia o zawieszeniu broni. No więc to jest tak, że od rana dzisiaj trwa kontratak państwa położonego tam, gdzie chce. Tutaj generał dywizji Eyal Zamir i wyżsi humanistyczni oficerowie twierdzą, że dowodzą rzymiańskimi atakami na Iran. Napisali, wojsko jest czujne i gotowe do kontynuowania działań we wszystkich sektorach przeciwko każdemu, kto zagraża państwu położonemu tam, gdzie chce. Czyli krótko mówiąc, już tak trywialnie mówiąc, Bibi, już tak powiem, zlekce sobie ważył Trumpa i zdecydował się jednak zaatakować, co pokazuje absolutną słabość Trumpa i niezdolność jego do oddziaływania na państwo, którego broni, które utrzymuje, no ale które widocznie ma coś takiego, co powoduje, że Trump jest całkowicie bezsilny. Proszę państwa, teraz mamy sekundę przerwę na reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowy standard elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę państwa, no i kontynuujemy jeszcze opowieść, co się dzieje dalej. Otóż rzeczywiście państwo położone tam, gdzie chce, dokonało serii ataków odwetowych. Otóż ważna rzecz, wiadomo, że atakowano cele w Isfahanie i w Teheranie, ale na pewno nie w centrach miast, to jest potwierdzone. Na przykład w ataku, to jest na Najafabad, to jest w prowincji Isfahan, jest informacja od nadawcy państwowego, że nie było ofiar. I Isfahan, właśnie jeszcze był też Tebris, w każdym razie w żadnym z tych miejsc nie, przynajmniej nie zgłoszono do tej pory ofiar. Co więcej, wiadomo, że, a w każdym razie tak twierdzą strażnicy rewolucji, że państwo położone tam, gdzie chce, atakowało rakietami powietrze-ziemia. Oni tam użyli słowa balistycznymi, ale prawdopodobnie chodzi o jakieś pociski manewrujące. które były prawdopodobnie wystrzeliwane z nad Arabii Saudyjskiej. Wiemy to stąd, że właśnie były informacje o jakichś eksplozjach, więc no, prawdopodobnie to jest właśnie dokładnie to. I stamtąd sięgały jak gdyby celów w Iranie. Prawdopodobnie samoloty państwa pobożnego tam, gdzie chce, nie wleciały nad sam Iran. Zresztą bez wsparcia Amerykanów to byłaby operacja, delikatnie mówiąc, dla nich trudna i niebezpieczna. W każdym razie teherańska straż pożarna twierdzi, że obszary miejskie nie były celem ataku. IRNA podała więcej szczegółów. Powiedziała, że w zachodnim Teheranie o 4.43 i 4.45 czasu lokalnego doszło do dwóch eksplozji. Rzecznik Miejskiej Straży Pożarnej poinformował, że obszary miejskie nie były celem ataku. Natomiast no to, co się wskazuje, że na ataki państwa położnego tam, gdzie chce, na pewno na Iran komplikują niesamowicie sytuację Trumpa. Zresztą, Państwo, no ja mówiłem od początku i wielokrotnie, więc teraz powtórzę jeszcze raz z pewną satysfakcją, że satysfakcją z tego, że o tym mówiłem, prawda, i że miałem rację, że oto państwo położne tam, gdzie chce, zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do porozumienia z Iranu, ze Stanami Zjednoczonymi i że prawdopodobnie właśnie będzie robiło dokładnie to, co robi, czyli ze względu na to, że Teheran wyraźnie powiedział, że elementem zawieszenia broni ma być Liban, w związku z tym bardziej będą intensyfikować ataki na Liban, żeby właśnie sprowokować Iran do jakiejś interwencji albo do nic nie robienia, co jest jeszcze gorsze dla niego, bo wtedy traci wsparcie Jabollahu, prawda, w Iranie, znaczy w Libanie. No więc atakowali, tak? Więc co więcej, tutaj Trump miał nadzieję w ogóle utrzymać to wszystko w tajemnicy i miał nadzieję, że będzie podobnie jak w kwietniu 2024 roku, kiedy wymienili się atakami, ale po kilku dniach zwyciężył rozsądek i konflikt nie przerodził się w poważniejszy konflikt. Natomiast tutaj, no właśnie, co, więc tutaj najciekawszą rzeczą jest to, że Trump powiedział, powiem Państwu, co powiedział, bo jest w tej chwili wywiad Trumpa był właśnie a propos tego ataku dla Financial Times. Więc Trump powiedział coś takiego, znaczy i tak mówił to, powtarzał to parę razy, w związku z tym pewnie to musi być prawda. Jak, zresztą tak samo jak z tymi badaniami, które mają świadczyć, że jest normalny, że to też musi być prawda, bo już mówił o tym co najmniej 20 razy. Więc teraz powiedział coś takiego, że uwaga, Milejkowski nie będzie miał innego wyboru, jak zaakceptować każdą umowę, jaką USA wynegocjują z Iranem. Powiedział dla Financial Times. Ponieważ prezydent USA, on użył określenia, które na polski się tłumaczy, rozdaje karty, prawda? Calls the shots. Nie będzie miał wyboru, powiedział. To ja decyduję o wszystkim, to nie on, czyli Milejkowski, decyduje. I to jest właśnie dokładnie, ten wywiad jest już po tym, jak Iran wystrzelił tą salwę pocisków. I właśnie też prezydent Trump poinformował Fox News, że Trump poinformował Fox News, że poleci Yahu Natanowi powstrzymanie się od działań odwetowych wobec Iranu, co to stanowisko jest oczywiście sprzeczne z oświadczeniami rzymiańskiego wojska. Trump powiedział, że irańskie ataki nie zmieniły jego chęci zakończenia negocjacji amerykańsko-irańskich. Powiedział, nie będzie to miało żadnego wpływu na umowę. Powiedział, zobaczymy, jak to się skończy. No i tam właśnie o tych atakach, prawda, 3000 albo 47 lat. W przeciwieństwie jednak do swojego stanowiska, jakie zajmował od czasu, gdy Vance prowadził pierwsze negocjacje z Iranem, Trump nie brzmiał optymistycznie, że porozumienie jest bliskie. Powiedział, myślę, że porozumienie jest w toku, zobaczymy, co się stanie. Powiedział, że atak Iranu nie wpłynie na jego kalkulacje. Powiedział, porozumienie może się udać samo w sobie albo nie, ale to nie będzie miało na nie żadnego wpływu. Znaczy to, co się dzieje. Zapytany w takim razie, co się stanie, jeśli to porozumienie zawiedzie, powiedział, że rozważy nalot komandosów na Iran. Powiedział, oznacza to jedno z dwóch rzeczy. Po pierwsze, oznaczałoby to, że prawdopodobnie wkroczylibyśmy i zajęlibyśmy się resztą kraju, której nie zajęliśmy się militarnie. Albo po prostu utrzymywalibyśmy blokadę Iranu, ponieważ blokada ta prawdopodobnie potężniejsza niż jakikolwiek atak na ten kraj. Tak na marginesie, Państwa, tylko warto przypomnieć, że wszyscy wojskowi, wszyscy amerykańscy oczywiście odradzają atak na Iran lądowy, znaczy przynajmniej atak komandosów ze względu na potencjalnie bardzo wysokie straty i tak naprawdę nie wiadomo do końca, jaki cel takiego ataku. bo jeżeli celem miało być zdobycie takiego ośrodka gdzieś tam w Isfahanie na przykład i próba odkopania się czy dokopania i dojścia tymi tunelami, które są prawie na pewno zaminowane, zostaną wysadzone, jak tylko amerykańscy żołnierze by tam weszli, więc próba wejścia tam, potem odkopywania tego ciężkim sprzętem, który jakoś trzeba byłoby te koparki, prawda, tam dostarczyć i utrzymywać pod, no, prawdopodobnie permanentnym ogniem artylerii rakietowej i tak dalej, więc ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak to mogłoby wyglądać, bo to nie byłaby prędka operacja, tak, to jest kopania na parę dni. Mówimy, proszę Państwa, o konieczności no, przebicia się potencjalnie przez 100-200 metrów skały, jak nie więcej. No dobrze, w każdym razie komentarze Trumpa na temat Bibiego następują po tym, kiedy Axios stwierdził, że Trump mówił bardzo nieładne rzeczy na temat Bibiego, kiedy go z nim rozmawiał. I mówił mu właśnie, no między innymi oczywiście kim on nie jest, to już Państwo wiecie, ale również, że siedziałbyś w więzieniu, gdyby nie ja, wszyscy Cię teraz nienawidzą, wszyscy nienawidzą Twojego kraju z tego powodu. Więc Trump no, został zapytany, potwierdził, że rozmowa odbyła się, nie zakwestionował sposobu, w jaki została przeprowadzona, chociaż ja cały czas uważam, że to jest, to jest dowód tym bardziej słabości Trumpa, ponieważ jak widać Bibi go nie słucha. To jest, proszę Państwa, najważniejsze. Trump ma do podpisania umowę i musi jakoś wycofać się z Iranu. Działania natomiast, Jahunatan natomiast zrobi wszystko, żeby Trump się nie wycofał z Iranu, a na pewno nie zawarł tej umowy, ponieważ jest zainteresowany tym, żeby Amerykanie dalej w imieniu państwa pobożnego tam, gdzie chce, prowadzili wojnę z Iranem. Oczywiście, co może mu Trump zrobić? No właśnie może zrobić coś takiego, to znaczy po prostu wydać rozkaz wojskom amerykańskim do nieangażowania się. I pozwolenia, niech się, jeżeli państwo położone tam, gdzie chce walczyć, to proszę bardzo, niech sobie walczy, ale bez Amerykanów. No wtedy wynik tego starcia jest raczej, może być niekorzystny dla państwa położonego tam, gdzie chce, no ale to już jest zupełnie odrębna historia. W każdym razie, czyli krótko mówiąc, reasumując, pomimo zawieszenia broni, które pod egidą Amerykanów zostało podpisane w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie, no, notabene bezsensowne, bo bez Jabollah nie był stroną, ataki są dalej kontynuowane, czyli nie ma żadnego zawieszenia broni. Pomimo tego, że Trump wyraźnie zapowiedział, że zażąda od Jahunatana, żeby nie atakował Iranu, zaatakował Iran właśnie. I zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy, no bo Iran zapowiedział potężny odwet, czyli krótko mówiąc, mamy prawdopodobnie powrót do wojny, tak? A w każdym razie na razie wymiany ciosów. Jeżeli wszystko zależy od tego, tak naprawdę, co zrobi w tej chwili Iran, bo Iran może zaakceptować, że właśnie dokładnie takie same komunikaty jak z tamtego kraju. Nic nie trafiono, nic nie doleciało, wszystko spadło, prawda, zawróciło, albo jak przyleciało, to najwyżej z kurtuazyjną wizytą, a w związku z tym nie ma sensu jak gdyby się dokonywać odwetu. Albo też uzna, że może jednak warto, prawda? I zobaczymy, czy będziemy mieli kolejne salwy dzisiaj po południu pewnie. Tak to mniej więcej wygląda. I zobaczymy oczywiście, jaka będzie skala ataków państwa położnego tam, gdzie chce. Oczywiście państwo położone tam, gdzie chce, moim zdaniem będzie atakować dalej, bo to leży w jego najlepszym interesie, żeby wojna z Iranem trwała. Natomiast to, co właśnie oglądamy, jest to pokaz totalnej, całkowitej bezsilności Trumpa. I to jest najbardziej, znaczy, Państwa, właśnie to nie to, że Iran zaatakował, prawda, amerykańskie bazy, czy co gorsza, że je trafił i to dosyć skutecznie, tylko najbardziej upokarzające jest dla Trumpa to, że w sytuacji, w której państwo położone tam, gdzie chce, jest utrzymywane de facto, a jeżeli chodzi o kwestię wojskową, to i de jure, i de facto przez Stany Zjednoczone, to Jahunatan może pokazać tradycyjny gest odganiający demony, wiecie Państwo, to ten z palcem Trumpowi i Trump nic nie jest w stanie z tym zrobić. To jest po raz kolejny. Czyli krótko mówiąc, teorie dotyczące tego, kto ma filmotekę, którego Frankensteina są, no jeżeli nie to, no to może wdzięki urok osobisty Bibiego. Dobrze, mamy, proszę Państwa, teraz temat drugi. Odchodzimy sobie od Zatoki, wrócimy do Zatoki za chwilę w sprawie ropy, ale mamy także, mamy bardzo ważne wydarzenie, Armenia wybiera Zachód. Otóż według wczesnych danych Exit Poll w tej chwili partia Nikoli Paszyniana premiera Armenii zdecydowanie wyprzedziła opozycję. Partia premiera, która nazywa się Umowa Obywatelska, zdobyła 56,7% głosów. Nawet jeżeli exit poll potem będą się różniły, to nie będą się różniły aż tak bardzo znacznie. Nawet gdyby było to 5 czy 6 punktów procentowych różnicy. Natomiast główna partia opozycyjna, czyli Silna Armenia, uzyskała 17,5% głosów. No to jest totalna porażka opozycji i wielkie zwycięstwo Paszyniana. To jest tak, że trzeba pamiętać, że Paszynian przed wyborami jeszcze w niedzielę powiedział, że właśnie po pierwsze zapowiedział przystąpienie do Unii Europejskiej kraju i po drugie pochwalił się poparciem ze strony Trumpa. Trzeba pamiętać, że to jest przepychanka, która ma miejsce tam między Zachodem i Rosją. Przypomina najlepsze czasy Wielkiej Gry, która była kiedyś prowadzona, Państwo pamiętacie, pomiędzy Rosją i Wielką Brytanią tak naprawdę, o wpływy w Azji. Ta mała Armenia, która sięga po Unię Europejską i Stany Zjednoczone, jednocześnie oczywiście ściąga na siebie potężne sankcje ze strony Rosji, co, a również Putin ostatnio groził, że kraj może spotkać dokładnie taki sam los jak Ukrainę. Więc tutaj jeszcze Paszynian właśnie napisał właśnie o pełne i totalne poparcie tą trumpicą, tak, prezydenta Trumpa. Trump się również chwalił swoimi wysiłkami, przypomniał, to jest ta słynna droga Trumpa dla międzynarodowego pokoju i dobrobytu, czyli TPP. To jest takie wspólne przedsięwzięcie, które przekształca, znaczy ono jest ciągle na papierze niestety, a szkoda, bo to miało przekształcić zaniedbany odcinek jeszcze poradzieckiej linii kolejowej w 42-kilometrowe połączenie handlowe, które łączyłoby między innymi, znaczy to jest w ogóle taki korytarz, który ma łączyć Azerbejdżan z Nachiczewaniem i dalej z Turcją. Nachiczewań to jest eksklawa, Azerbejdżanu, która znajduje się na zachodzie Armenii, tak? Czyli Azerbejdżan jest podzielony, ma swoje właściwe terytorium i to eksklawę z drugiej strony Armenii. Otóż, no, gdyby to się wydarzyło, no, generalnie to jest tak, że w Erywaniu w ogóle było spotkanie, gdzie między innymi spotykał się Zełenski, prawda, właśnie z Paszynianem. Tam jest Miedwiediew to skomentował w ten sposób: dwóch bezmyślnych rusofobów, którzy mówią doskonale po rosyjsku, mówiło słabo po angielsku z powodu kompleksu niższości, napisał Miedwiediew. Natomiast Macron również wykorzystał wydarzenia w Erywaniu, żeby oskarżyć Rosję o zdradę, ponieważ nie udzieliła Armenii pomocy w wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach, czy Nagórny Karabach tak naprawdę. Rosja nie była po stronie Armenii, tak samo jak nie była po stronie Wenezueli, Syrii czy też Iranu. No co prawda, to prawda, znaczy może i była tam jakoś mentalnie, natomiast fizycznie nie, tym bardziej, że wtedy Rosja uważała, że w ten sposób ukaże Armenię, jeżeli nie pomoże jej właśnie w tej wojnie, no i nie pomogła, tak? Trzeba pamiętać natomiast, że Rosja cały czas utrzymuje bazę wojskową na terytorium Armenii i od kilku tygodni prowadzi bardzo istotny nacisk na Armenię. Przede wszystkim zakazano armeńskie kwiaty, owoce, warzywa, alkohol, woda mineralna i tak dalej. Jest w tej chwili zakaz sprowadzania do Rosji. Co więcej, Putin upierał się, że Armenia nie może być jednocześnie w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli w tym bloku, który ma Rosja z Kazachstanem, Białorusią i Kirgistanem, i jednocześnie Unii Europejskiej. No i w sumie Putin też zagroził, że jeżeli się Armenia pójdzie w kierunku Unii Europejskiej, to straci 14% PKB, bez między innymi rosyjskich inwestycji. No więc też w Kazachstanie, gdzie notabene Paszyniana nie było właśnie na tym szczycie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Putin powiedział, kryzys na Ukrainie rozpoczął się od prób przystąpienia do Unii Europejskiej, to właśnie komentując sprawę Armenii. Natomiast to jest tak, że Paszynian jest ze swojej strony zainteresowany dywersyfikacją sojuszy, zmniejszeniem zależności gospodarczej i bezpieczeństwa Armenii od Rosji oraz zakończeniem wrogości wobec Azerbejdżanu i Turcji. Zresztą zwrot wpisuje się w szerszą reorganizację regionu, która nastąpiła po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę i po prostu wyczerpała zasoby militarne Moskwy. Krótko mówiąc, to spowodowało, że wiele państw satelickich, nawet gdyby chciało, no to już nie może liczyć na Rosję. a w związku z tym poszukują po prostu nowych przyjaciół. Ta relacja, którą Erywań zbudował z Waszyngtonem, jest notabene też spowodowana, jest notabene nie zaczęło się jeszcze w czasach Trumpa, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Przypomnijmy, że to jest zaczęło się jeszcze w czasach Bidena, gdzie Biden rozpoczął proces negocjacji umowy, właśnie traktatu pokojowego między Azerbejdżanem i Armenią. To jest oczywiście Trump kiedyś już nazwał Armenię Albanią i jak to Albania miała podpisać umowę pokojową z Azerbejdżanem, bo tak ją nazwał, no, ale to już jest zupełnie inna historia. No w każdym razie to jest tak, że to właśnie, że to jest wojna, która dzięki niemu się zakończyła, którą rozstrzygnął, no to nieprawda, bo ta wojna się zakończyła wcześniej, to po pierwsze, po drugie zakończyła się błyskawiczną ofensywą we wrześniu 2023 roku, czyli tak naprawdę tej właśnie Nagornego Karabachu. No w każdym razie ambasador Armenii w Stanach Zjednoczonych powiedział, prezydent Trump powiedział, że jest bardzo zainteresowany wspieraniem procesu pokojowego na świecie, a Armenia, tym razem już Armenia, nie Albania, była w rzeczywistości krajem najbardziej gotowym w tamtym czasie do przyjęcia programu pokojowego. No sednem jak gdyby planu Trumpa jest ta właśnie umowa handlowa, która ma stworzyć taki szlak transportowy, korytarz transportowy, który ma przebiegać przez Armenię, łączyć właśnie Azerbejdżan z Nachiczewaniem, Turcją, omijając Rosję i Iran, co najważniejsze. Tutaj jest właśnie taka umowa ramowa, została podpisana teraz ostatnio, kiedy Rubio był w Armenii. Tam również ma powstać w Armenii takie centrum obliczeniowe, AI-owe, które byłoby pierwszym na dużą skalę centrum właśnie danych AI na Kaukazie Południowym. Natomiast to jest to, co Paszynian natomiast redefiniuje armeńską politykę zagraniczną i wewnętrzną wokół tego, co nazywa prawdziwą Armenią. To jest ideologia, która zakłada odniesienie się do strat w Górskim Karabachu i częściach wschodniej Turcji, gdzie kiedyś zamieszkiwała duża liczba Ormian. On ma na myśli taką ideę, że Ormianie powinni przede wszystkim interesować się wydarzeniami w uznanych granicach państwowych Armenii, a nie szerszą historyczną Armenią. No bo przy historycznej Armenii To jest perspektywa permanentnego konfliktu z sąsiadami, po prostu, z którymi Armenia, wiadomo, że nie jest w stanie wygrać. Azerbejdżan udowodnił, że ta armia uzbrojona przez Turków jest niezwykle sprawna i Armenia nie ma po prostu z nią najmniejszych szans. No tak czy inaczej, już niezależnie od wszystkiego, to plan tej budowy tej linii kolejowej na obszarze, który Rosja uważa za swoje w zasadzie podwórko, wywołał bardzo ostre reakcje Rosji. Wicepremier Overczuk powiedział, że przybycie obcych do regionu Kaukazu Południowego zakłóci ustaloną równowagę bezpieczeństwa. No, były prezydent Koczarian, który jest wspierany przez Rosję, oskarżył niedawno Paszyniana o porzucenie tradycyjnych sojuszy kraju i ustępstwa wobec długoletnich przeciwników. Koczarian określił właśnie ów trip mianem projektu PR-owego rozdmuchanego do skali globalnej i skrytykował za podsycanie napięć z Iranem i Rosją. No ale tutaj mamy już jeden pewien problem, a mianowicie tak, ten trip, który rzeczywiście spowoduje, że Armenia będzie takim hubem transportowym regionalnym, natomiast to wtedy dopiero zadziała, kiedy Turcja otworzy ponownie granicę lądową. Natomiast Turcja twierdzi, że podpisze, że otworzy dopiero wtedy, kiedy dojdzie do formalnego podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem, które pomimo tego, że Trump twierdzi, że zostało podpisane, to nie zostało podpisane, tak? Natomiast w międzyczasie Turcja i Azerbejdżan budują własną linię kolejową omijającą Armenię, co tym bardziej może osłabić pozycję właśnie Erywania. Co więcej, od 2008 roku Rosja zarządza całą ormiańską siecią kolejową, znaczy armeńską siecią kolejową na podstawie koncesji, którą dostali na lat 30, czyli do 2038 roku. To znaczy, że tory, które będą kładzione w ramach amerykańskiego projektu, będą kontrolowane formalnie przez koleje rosyjskie. Co więcej, wtedy, kiedy są zamknięte granice z Turcją i z Azerbejdżanem, to jest, no, trudno będzie, krótko mówiąc, Paszynianowi odczepić się tak łatwo od Rosji. On, co prawda, Armenia, jak twierdził, prawda, przyniesie, znaczy jej przystąpienie do Unii Europejskiej przyniosłoby korzyści krajowi, nawet gdyby nie udało się przystąpić, to samo dostosowanie do standardów europejskich zmodernizuje instytucje i daje szansę na otwarcie rynków. Natomiast no, ambasador Armenii powiedział, nasza doktryna polityki zagranicznej opiera się na równowadze. Armenia jest krajem śródlądowym z prawie 80% zamkniętych granic. Zawsze potrzebowaliśmy tego rodzaju dywersyfikacji. Tak. Ja ze swojej strony dodam, że poczekamy oczywiście jeszcze z ostatecznym komentarzem na to, jak wyjdzie referendum, a czy jak wyjdą wybory. Trzeba pamiętać, że warunkiem Azerbejdżanu do podpisania ostatecznego porozumienia tego pokojowego jest zmiana konstytucji Armenii, gdzie Armenia tam się ma oficjalnie wyrzec między innymi Nagornego Karabachu. Natomiast no, Paszynian potrzebuje 2/3 głosów. Niby tyle, ile ma, to jest blisko tego, ale prawdopodobnie i tak będzie potrzebował zrobienia koalicji jakiejś w parlamencie. Więc zobaczymy dopiero, czy jest szansa na to, o czym opowiedziałem, dopiero po ostatecznych wynikach wyboru. Jeżeli te 57,6% głosów przełożyłoby się na 60% lub więcej w parlamencie, to szansa to jest. Jeżeli to będzie 50% tylko, to nie. No, mamy kolejny temat, co dalej z ropą? No więc z ropą mamy tutaj kilka rzeczy, o których musimy sobie powiedzieć. Po pierwsze, najpierw informacyjnie OPEC zdecydował się zwiększyć produkcję, ponieważ no, ropa, jak Państwo wiecie, poszła w górę w tej chwili, w związku z tym OPEC i jego sojusznicy zgodzili się ponownie zwiększyć wydobycie ropy naftowej, co jest oczywiście symbolicznym posunięciem, ponieważ no, krytyczny dla OPEC-u szlak wodny jest cały czas zablokowany. 7 członków OPEC-u zgodziło się zwiększyć produkcję o około 188 tysięcy baryłek dziennie w lipcu, co stanowi 4. z rzędu miesięczny wzrost. To jest z oficjalnego komunikatu, ze spotkania tego wirtualnego oczywiście, czy zdalnie zrobionego członków OPEC. Wśród członków OPEC+, którzy zgodzili się na zwiększenie produkcji, jest Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Kuwejt, Algieria, Kazachstan i Oman. No więc jest to oczywiście, ten wzrost produkcji jest deklaracją intencji, ponieważ cały czas nie będzie miało wpływu do momentu, to nie będzie miało wpływu na rynki globalne do momentu otwarcia przepływu przez cieśninę Ormus. Zakłócenia zmusiły zresztą głównych producentów Zatoki Perskiej do przekierowania dostaw ropy z cieśniny Ormus. Arabia Saudyjska zwiększyła wykorzystanie swojego rurociągu wschód-zachód do portu Dżanbu nad Morzem Czerwonym. Tam w sumie ten przepływ wynosi około 7 milionów baryłek dziennie. Przypomnijmy, że przed wojną wynosił 2 miliony, czyli to jest znaczny wzrost. Emiraty, które opuściły grupę eksporterów ropy pod koniec kwietnia, przekierowały część swojego eksportu rurociągiem do Fujairy. To jest miasto portowe za cieśniną Ormus, jak Państwo pamiętacie, to samo, które było atakowane przez Iran. No w ostatnich tygodniach dziesiątki statków, w tym największe na świecie tankowce z ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym, przepłynęły przez cieśninę Ormus. Analitycy twierdzą, że rurociągi i pewna ilość przepraw nie zastąpią całej ropy naftowej, ale ich wykorzystanie pomaga zapobiec jeszcze poważniejszemu kryzysowi. No w weekend, to wiemy, prawda, doszło do wymiany ognia. Trump dąży do porozumienia z Iranem i przynajmniej do podpisania MOU, prawda, memorandum o porozumieniu, które by otworzyło cieśninę Ormus jako najważniejszy tak naprawdę element. Natomiast mediatorzy w tej chwili twierdzą, i o tym pisze dzisiaj Bloomberg, że utknęli w martwym punkcie w tych kwestiach. Więc niedzielne spotkanie jest drugim spotkaniem właśnie, które się odbywa bez Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które opuściły OPEC, co stawia dalej pytanie o spójność kartelu i jego wpływ na globalne rynki ropy naftowej, ponieważ też wojna z Iranem zmieni przepływy handlowe w sektorze energii i też przewraca strategiczne sojusze w regionie. Członkowie OPEC plus 7 członków ma się spotkać ponownie 5 lipca, żeby ustalić poziom produkcji na sierpień. Natomiast znalazłem dla Państwa bardzo ciekawe analizy dotyczące tego, bo to się jest pytanie, które sobie wszyscy zadają, dlaczego pomimo tego, że mamy przecież kryzys naftowy, równie wielki jak, a właściwie no, samo zdarzenie, prawda, jest równie wielkie jak to w 73 roku i późniejszych, a pomimo tego ropa, pomimo tego, że analitycy twierdzili, że do połowy czerwca, no niby nie ma jeszcze połowy czerwca, ropa może dojść nawet do $200 za baryłkę, no ale jest 8 czerwca i dalej nie ma, więc dlaczego? dlaczego ceny ropy naftowej dalej utrzymują się poniżej 100 dolarów za baryłkę. Więc od razu powiem, że to jest, analitycy twierdzą, że jest kilka przyczyn. Otóż po pierwsze jest rekordowy eksport z USA, po drugie zmniejszenie popytu w Chinach, po trzecie nadwyżka sprzed wojny i stały dopływ ropy, która wciąż przepływa przez cieśninę, również amortyzują szok spowodowany utratą dostaw z Bliskiego Wschodu, a niektóre tankowce stosują tak zwane, jak to ładnie określono, nieprzejrzyste metody, żeby uniknąć zagrożeń militarnych. Czyli tam sobie wypływają na tą zatokę, przelewają sobie z jednego do drugiego, ukrywają swoją pozycję, prawda, próbują się prześliznąć i tak dalej. No w sumie się już kilkudziesięciu od początku tej blokady udało. Jest natomiast faktem, że globalne zapasy ropy maleją w rekordowym tempie i narażają rynek na kolejne zakłócenia. Nawet stosunkowo niewielkie przerwy w dostawach mogą powodować gwałtowne skoki cen, szczególnie właśnie ze względu na to, że te zapasy się w tej chwili już kurczą do bardzo niedużego poziomu. No więc minęły już 3 miesiące od tak naprawdę od skutecznego zablokowania cieśniny Ormus, co prowadzi do wielkiego szoku podażowego w historii. Natomiast cały czas właśnie ten szereg obejść utrzymuje ropę cały czas poniżej 100 dolarów za baryłkę, przecząc wielu pesymistycznym prognozom, które zakładało ceny 150 do 200. No więc to jest właśnie to, że wskazuje się, że tu w sumie utracono co prawda 10 milionów baryłek dziennie. Natomiast po pierwsze nadwyżka sprzed wojny i to, że przez jeszcze miesiąc co najmniej płynęły, jak nie dłużej, tankowce, które już wypłynęły z zatoki do niektórych portów. W związku z tym to natychmiastowe zamknięcie było jeszcze odsunięte w czasie. Poza tym właśnie też Trump powiedział, ludzie myśleli, że będzie o wiele gorzej. Dziś patrzyłem na 96 dolarów za baryłkę, ludzie myśleli, że to będzie 300 dolarów. No 300 to nie, ale 200 to tak było w zasięgu. Natomiast wszyscy teraz obserwują to, czy te bufory wytrzymają i jak długo. I pytanie o to, kiedy przepływy przez cieśniny zostaną wznowione i w jakim kierunku zmierzają ceny ropy. To jest w tej chwili największe niewiadome dla światowej gospodarki. Otóż największą niespodzianką na rynku ropy były wbrew pozorom nie te przemyty, prawda, czy te próby obejścia cieśniny. Otóż jak twierdzą specjaliści, według Vortex Limited, jedną z największych niespodzianek dla rynku ropy są Chiny. Otóż w maju nastąpił spadek dostaw o prawie 40% w porównaniu ze średnią z ubiegłego roku. Ta redukcja wystarcza, żeby zrekompensować od 1/3 do 1/5 tej utraty baryłek, którą traci cały rynek globalny ze względu na zamknięcie cieśniny Ormus. Jednocześnie Stany Zjednoczone stały się najważniejszym dostawcą wahadłowym na świecie. Amerykański eksport ropy naftowej i paliw w maju było ponad 2 miliony baryłek dziennie wyższe niż średnia z całego ubiegłego roku. Co więcej, rządy na całym świecie skoordynowały historyczne uwolnienie rezerw strategicznych, a producenci Zatoki Perskiej przekierowali dostawy alternatywnymi szlakami eksportowymi. Co więcej, właśnie niektóre tankowce kontynuowały transport przez cieśninę pomimo ryzyka, stosując te, jak to ładnie określono, nieprzejrzyste metody unikania, tak? No więc krótko mówiąc, tutaj jeden z greckich armatorów właśnie się wypowiadał w WSJ. Po ponad 3 miesiącach trwania tego konfliktu świat okazał się zaskakująco odporny. Ceny surowców wzrosły o 50 lub 60%, azjatyckiego LNG o 90%, ale nie osiągnęły one tak wysokich poziomów, jakich się spodziewano. Co więcej, to utrzymywanie się cen ropy naftowej poniżej 200 dolarów za baryłkę daje Trumpowi pole manewru w negocjacjach z Iranem, no bo to nie tworzy, bo te 200 dolarów by tworzyło gigantyczny nacisk, żeby jak najszybciej się dogadać, 96% nie. Czyli blokada może sobie spokojnie jeszcze trwać miesiąc, dwa miesiące, gdyby oczywiście te bufory wytrzymały i te ceny się utrzymały. Natomiast specjaliści twierdzą, że globalne zapasy, które zostały uwolnione, maleją w rekordowym tempie, przez co rynek jest coraz bardziej podatny na zakłócenia. I tutaj jedna z firm znowu cytowanych właśnie, która zajmuje się handlem ropą, twierdzi, że z każdym tygodniem system zacieśnia się o 70 do 80 milionów baryłek. Nie da się tego robić z nieskończoność. To jest w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Będziemy świadkami systemu, któremu może brakować elastyczności, ponieważ bufory zostały już całkowicie wyczerpane. No więc jeżeli chodzi o tą obfitość energii, prawda, krajowej, to daje możliwość właśnie Trumpowi do bardzo dużej elastyczności i posunięć, które były na przykład uznawane za nie do pomyślenia. Więc Waszyngton również wykorzystał swoją siłę energetyczną, żeby pomóc ustabilizować rynki. Administracja Trumpa uwolniła 172 miliony baryłek ze strategicznych rezerw ropy naftowej. Jak dotąd uczyniła to w tempie, które niewielu uważało za możliwe. W ciągu jednego tygodnia w zeszłym miesiącu zapasy zmniejszyły się o prawie 1,5 miliona baryłek dziennie. I prawie połowa uwolnionych baryłek właśnie z tej rezerwy strategicznej trafiła do Europy i do innych krajów. Otóż, więc to jest krótko mówiąc tak, że eksport z USA, spadek popytu w Chinach spowodowały, że cena najważniejszej na świecie ropy naftowej, czyli Brent, spadła poniżej $100 za baryłkę po rekordowym wzroście powyżej 140 we wcześniejszej fazie wojny. Ostatni okres wygaśnięcia to nie wykazał niedoboru podaży. Natomiast tutaj całkowite zapasy ropy naftowej w USA spadły w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu od ponad 20 lat. Rezerwy awaryjne mają już niewiele ropy w nadmiarze, a zapasy paliw zbliżają się do krytycznego minimum, no w miarę zbliżania się sezonu letniego, który jest szczytowym zapotrzebowaniem na paliwo. Tutaj pytany przez WSJ jeden z tych magazynów, tak, w Oklahomie właśnie o tą ropę, powiedział, nie jesteśmy w stanie utrzymać tego eksportu. Tak? Jednocześnie krajowe rafinerie intensywniej niż zwykle eksploatują swoje zakłady, żeby sprostać zapotrzebowaniu na paliwo i konkurują o baryłki, co powoduje wzrost premii za amerykańską ropę dostarczaną do Azji w porównaniu z dostępnymi dostawami z Bliskiego Wschodu. Co więcej, jeszcze administracja Trumpa podjęła również inne strategiczne kroki mające na celu stabilizację rynków, m.in. ograniczenie dotyczące niektórych sankcjami rosyjskich dostaw ropy, czyli uwolnienie rosyjskiej ropy, co umożliwiło m.in. Indiom zwiększenie zakupów, co spowodowało, że Indie, krótko mówiąc, nie szukały na rynku, prawda, czyli nie podnosiły cen. Więc rosyjskie przepływy do Indii wyniosły średnio w maju 1 760 000 baryłek dziennie, czyli o 63% więcej niż w lutym. Natomiast inwestorzy uważają, że ostateczny powrót Chin do cen sprzed wojny z Iranem jest kluczem do przewidywania, kiedy ceny ropy w końcu gwałtownie wzrosną. No, trzeba pamiętać, że Chiny 10 milionów baryłek dziennie, w tej chwili ich popyt został gwałtownie ograniczony. Natomiast to jest spowodowane tym, że znaczna część popytu chińskiego wynika nie z konsumpcji bieżącej, tylko budowy czy rozbudowy zapasów strategicznych. W związku z tym, jeżeli Chiny przestały uzupełniać teraz te zapasy strategiczne, w związku z tym stąd spadł popyt. No więc to jest również spowodowane tak, że Chiny również produkują chemikalia z surowców takich jak węgiel zamiast ropy naftowej, co też zmniejsza popyt, a również rosnąca sprzedaż pojazdów elektrycznych na rynku krajowym, prawda, też ogranicza zużycie benzyny. No, Kepler twierdzi, że przepustowość chińskich rafinerii w maju i czerwcu ma wynieść około 13 milionów baryłek dziennie, co jest miesięcznym wskaźnikiem obserwowanym na wczesnym etapie, tak jak była pandemia w 2020 roku, kiedy to wynosiło 14,8. Czyli krótko mówiąc, wskazują wszyscy, wycofanie się Chin z rynku ropy naftowej odegrało kluczową rolę w próbie przywrócenia równowagi na rynku globalnym, co przyczyniło się do ograniczenia cen ropy. No więc też mamy ten strumień właśnie. W sumie w ciągu ostatnich 2 miesięcy, to jest ciekawostka, to Bloomberg pisze w raporcie, to ten raport możecie Państwo sobie znaleźć na Bloombergu w piątek, że w sumie, jeśli chodzi o liczbę statków handlowych, które wpłynęły i wypłynęły z cieśniny Ormus w ciągu 2 miesięcy, to jest to prawie 1000. No więc jak na ścisłą, totalną blokadę, to jest jakoś tak dużo, tak? Więc w tej chwili jest około 20 statków dziennie. Będzie czy ma w tej chwili przepływać przez cieśninę Ormus. Natomiast to nie jest podobno realistyczne, jeżeli nie dojdzie do szybkiego porozumienia między USA a Iranem, tak? Ale takie jest założenie. No i innym czynnikiem hamującym ceny jest coś, co pięknie Bloomberg nazwał nieustanne gadanina, tak można powiedzieć, Trumpa, która utrudnia nawet najbardziej optymistycznym inwestorom utrzymywanie długich pozycji przez dłuższy czas. Znaczy, krótko mówiąc, ilość komunikatów, który generuje, powoduje, że nie da się racjonalnie inwestować na podstawie komunikatu politycznego, który ma wpływ przecież na fizyczną podaż ropy. Więc tak to w tej chwili wygląda i tutaj to, co jeszcze powiedział tutaj cytowany taki pan z Witold Bahrain, to jest największy niezależny trader ropy naftowej na świecie. On powiedział na konferencji w tym tygodniu, że to, że się utrzymują te ceny, prawda, i te ceny również kontraktów terminowych nie rosną, to to, że po prostu ciągle jest oczekiwanie, że rozwiązanie jest tuż za chwilę, prawda? To znaczy, natomiast powiedział też, że niezależnie od tego, jak szybko produkcja zostanie przywrócona, nadal pozostaje luka miliarda baryłek ropy, której brakuje. Tak? Więc tak to w tej chwili wygląda z ropą naftową. No ale proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa jakby refleksja, bo to oznacza, że to, czy Amerykanie będą płacili na tej stacji benzynowej 4,5 czy 6 dolarów za ten galon, no zależy nie od Trumpa, tylko w dużej mierze od Xi Jinpinga. Jeżeli Chiny znowu zaczną kupować ropę, no to ceny mają szansę wzrosnąć do tych 150 albo nawet 200 dolarów za baryłkę. Dopóki tego nie zrobią, to na razie przynajmniej ta cena się będzie jeszcze przez pewnie parę tygodni utrzymywać na tym poziomie. Mamy temat kolejny, który jest do tego stopnia ciekawy, że stwierdziłem, że go Państwu dzisiaj przywołam, bo jest to coś niezwykłego, a chyba nikt o tym tak nie pisze, ani też pewnie nie powie. Otóż, Państwa, jest niezwykłe dane, pojawiają nam się z Korei Północnej. Otóż, Państwa, ze względu na to, że Korea Północna po pierwsze otworzyła rynek, a w każdym razie otworzyła handel bardzo intensywny z Rosją, co oznacza po prostu wielkie dostawy broni, być może większe niż to, co zostało odnotowane przez wywiady, tak? Bo to trzeba byłoby jeszcze dodać, plus jeszcze sprzedaż towarów z Chin zapewnia wzrost gospodarczy w Korei Północnej i wielki boom, którego się nikt nie spodziewał. Otóż w tej chwili jest to najbardziej nieoczekiwany przyrost wzrostu gospodarczego na świecie. Gospodarka Korei Północnej kwitnie w sposób niespotykany od lat. Właśnie wspierana jest przede wszystkim sprzedażą broni, no innym biznesom z Rosją, nie do końca jasnym, ale na pewno przynoszącym miliardy dolarów dla Korei Północnej, dodajmy jeszcze raz, oraz dostawy i finansowanie z Chin oraz zdolność do łamania międzynarodowych sankcji w celu importu większej ilości energii, komponentów i materiałów. W tej chwili będziemy mieli właśnie, i to jest, są informacje, które na pewno są brane pod uwagę, przy okazji wizyty Xi Jinpinga, która się w tej chwili zaczęła, ona od razu powiem, że nie jest transmitowana, to jest taki zwyczaj w Korei Północnej, że nie ma transmisji z wizyty, są tylko komunikaty oficjalne, także po tym jak przyleciał, to tak jakby go już dalej nie było, więc tak naprawdę co tam się dzieje, działo, będziemy widzieli jutro. Natomiast trzeba pamiętać, że no, reżim Kima jeszcze tak naprawdę w czasie pandemii zatrzasnął granicę. Natomiast i od tamtego czasu otworzył się tylko dla bardzo nielicznych osób z zewnątrz, trochę zachodnich turystów, trochę rosyjskich i zachodnich turystów, dyplomaci i tak dalej. Natomiast w tej chwili podobno się niezwykle wręcz rozbudował. Kim zapoczątkował, no ma na przykład, nie wiem, są salony BMW, na przykład, żeby daleko nie szukać, w samym Fenianie. Co więcej, mamy w tej chwili 10 tysięcy domów. Korea Północna wybudowała 10 tysięcy domów w Fenianie w ramach boomu budowlanego. Znaczy, pieniądze na co skąd? No właśnie stąd, tak? Znaczy z handlu z Chinami oraz z handlu z Rosją. Co więcej, podczas odbywającego się dwa razy na dekadę Kongresu Partii Pracy w lutym, Kim powiedział, że dojdzie do poprawy sytuacji gospodarczej. Powiedział, że ta poprawa sytuacji gospodarczej następuje pomimo barbarzyńskiej blokady sankcji gospodarczych USA. Notabene Pokazano też 7 rzędów wyrzutni rakiet prosto z takich właśnie z hali fabrycznej. Kim powiedział, wszystko się fundamentalnie zmieniło. No więc tak, w 2017 roku w odpowiedzi na postępy Korei Północnej w programie nuklearnym ONZ i Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje gospodarcze, wprowadzając też daleko idące rezolucje ograniczające handel, transakcje finansowe. Co więcej, no, administracja Trumpa wielokrotnie deklarowała chęć całkowitej denuklearyzacji Półwyspu, co się oczywiście nie udało. Co więcej, no, przypomnijmy, prawda, no, Trump się spotykał 3-krotnie z Kimem, no i tak jak mówię, twierdził, że się z nim dogadał, ale się nie dogadał. W każdym razie Kim ze swojej strony namawia Koreańczyków z północy do skupienia się na budowie samowystarczalnej gospodarki. Nie ma żadnych oficjalnych danych ekonomicznych, ściśle kontrolowane są informacje, to co mogą też zobaczyć odwiedzający. 26, według ONZ-u 26 milionów mieszkańców, większość cierpi na niedożywienie. Roczny PKB stanowi mniej więcej 1% PKB Stanów Zjednoczonych. Natomiast raporty południowo-koreańskich think tanków no noszą dzisiaj takie tytuły, jak na przykład sankcje nie są widoczne na zdjęciach satelitarnych. Otóż wiadomo, że wzrosła aktywność statków w północno-koreańskich magazynach ropy naftowej, które są rozbudowywane. Bardzo wiele red jest zatłoczonych. Co więcej, według jednego z raportów, zresztą pokazywane są zdjęcia satelitarne, porównujące na przykład ilość świateł, prawda, w Korei Północnej 5 lat i dzisiaj, no więc jest ich 3 razy więcej, tak? 3 razy bardziej świeci, że tak powiem. Co więcej, wskazuje się, że oczywiście, że Korea Północna nie naprawiła sama swojej gospodarki. Reżim Kima wzmocnił swoje zaopatrzenie w energię i dostęp do materiałów budowlanych. Natomiast no, wskazuje się, że głównym źródłem dewiz tutaj, bo to jest jedyne, przynajmniej takie, które jest udokumentowane jakoś, to jest amunicja i żołnierze wysłani na rosyjski front. Więc sprzedaż broni przywiozła podobno Pchenjanowi miliardy dolarów. To jest według już seulskich think tanków. Co więcej, miesięczny handel z Chinami osiągnął 8-letni szczyt. Bardzo dużo chińskich marek konsumenckich reklamuje swoją działalność w Korei Północnej. Co więcej, tutaj bardzo, tutaj no, zarówno Pekin, jak i Moskwa mają prawo weta w ONZ. W związku z tym ponowili swoje apele o złagodzenie sankcji wobec Pchenjanu. Co więcej, jeszcze dodatkowo Kim zaczął dużą ofensywę dyplomatyczną, przynajmniej jak na Koreę Północną. Na przykład w marcu zaprosił do siebie Łukaszenkę, gdzie oba państwa podpisały traktat o przyjaźni. Jak do tej pory zresztą, postęp gospodarczy przyćmiewa nadzieję na porozumienie nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ no, Stany Zjednoczone często proponowały złagodzenie sankcji w zamian za właśnie rezygnację z programu nuklearnego, no, ale teraz Kim tego nie musi. Co więcej, gospodarka Korei Północnej wzrosła o prawie 4% w 2024 roku. To jest, no poprzednie dane były takie minus 5, prawda, minus 4% PKB, w związku z tym ten postęp jest naprawdę gigantyczny, przynajmniej w porównaniu z tym, co było. Co więcej, pozycja gospodarcza Korei Północnej, jak twierdzą znowu Koreańczycy z południa, jest najsilniejsza od czasu objęcia władzy przez Kima prawie 15 lat temu. Według rosyjskiej agencji turystycznej krajowa produkcja telefonów komórkowych sięga obecnie 500 000 urządzeń rocznie. Co więcej, smartfony są do tego stopnia tak powszechne w Korei Północnej, że istnieje ponad 50 różnych marek. Co więcej, to są smartfony produkowane lokalnie, prawdopodobnie z komponentów chińskich, no ale tak czy inaczej, tak? Natomiast no 5 lat temu właśnie to jest najważniejsze. Korea Północna była na krawędzi bankructwa. Po tym zamknięciu granic właśnie w związku też z pandemią, w zasadzie doszło też do gwałtownego spadku handlu z Chinami, które były do tej pory no, jedynym utrzymującym niejako państwo północno-koreańskie przy życiu. Co więcej, nawet takie rzeczy jak olej roślinny, prawda, cukier stały się rzadkością. To jest, zresztą o tym opowiadał rosyjski ambasador właśnie w Pchenjanie, że są niedobory są bardzo powszechne. Co więcej, wtedy właśnie Kim przyznawał, że od powszechnych właśnie przyznał się do powszechnych niedoborów żywności. Zresztą znacznie schudł wtedy, prawdopodobnie też symbolicznie, żeby pokazać, że nie tylko naród. Natomiast spadek gospodarczy się odwrócił po inwazji Rosji na Ukrainę. Od ponad roku, no właśnie, tutaj prawdopodobnie, ale to mówię, to są szacunki południowo-koreańskiego think tanku, natomiast powiązanego mniej lub bardziej oficjalnie z wywiadem Korei Południowej. I oni twierdzą, że w sumie to jest przynajmniej 10 miliardów dolarów, przy czym nie do końca wiadomo, czy to jest cała kwota, czy też kwota roczna. Natomiast no, PKB ma 27 miliardów dolarów, w związku z tym 10 miliardów, czy to byłoby rozbite, czy to było 2 razy 5, prawda, czy to jest jeżeli to byłoby co roku, no to jest gigantyczny wpływ na PKB i generalnie na zamożność państwa. Więc no tak czy inaczej, szacuje się, że około 10 miliardów trafiło z Rosji i tylko teraz powstaje pytanie, od kiedy tak naprawdę trafiło i ile trafia nadal, bo to są dane historyczne, czyli prawdopodobnie z 2024-2025 roku. No co więcej, oczywiście w 2023 pamiętamy, że Kim się wybrał wtedy na Daleki Wschód, prawda, do Rosji, spotkał się z Putinem, potem Putin odwiedził Fenian. To jest, co więcej, pół miliarda dolarów Rosjanie zapłacili za przemieszczenie tych 15 tysięcy żołnierzy. Co więcej, Rosja też płaci podobno Korei Północnej technologiami wojskowymi oraz częściami broni lub też innych materiałów. Co więcej, nowe okręty wojenne i drony Korei Północnej bardzo przypominają podobno rosyjskie projekty, jak twierdzą znowu południowi Koreańczycy. Co więcej, no wskazuje się, że jest to też darmowa reklama, prawda, dla broni północno-koreańskiej, to co się dzieje na Ukrainie. Co prawda nasi analitycy, ale są chyba w mniejszości, twierdzą, że ta broń nie działa, nie funkcjonuje, natomiast podobno Korea zaczęła sprzedawać tę broń też na inne teatry, właśnie korzystając z tej reklamy, podobno dobrej, więc ja mówię, ja tutaj się nie znam, tylko mówię to za południowo-koreańskimi danymi. W każdym razie, tak czy inaczej, te wszystkie analityczne think tanki i kręgi w Korei Południowej twierdzą, jak jeden mąż, że reżim jest bogatszy niż był kiedykolwiek. Co więcej, to właśnie rosyjskie know-how wojskowe pozwoliło, że Kim mógł przesunąć część wydatków z innowacji zbrojeniowych, które, jak Państwo wiecie, badania nad broniami są generalnie drogie, prawda? Broń jest droga, badania nad nimi też, no po prostu na inne kierunki. A w związku z tym, na przykład tak, co więcej, Kim jeszcze zadeklarował większą centralizację kontroli w latach odbicia gospodarczego. Co więcej, domagał się, żeby towary produkowane przez państwo pojawiły się na półkach. W ciągu ostatniego roku właśnie Korea ukończyła wielkie projekty budowlane, które stały przez bardzo wiele lat niedokończone, w tym na przykład największy szpital w Fenianie, kompleks szklarni, który jest większy niż, jak pisze prasa dzisiaj amerykańska, niż nowojorski Central Park i nowy kompleks wypoczynkowy gdzieś tam nadmorski. W sumie sztandarowa inicjatywa Kima 20 razy 10, czyli nowe fabryki w 20 miastach i powiatach rocznie przez następne 10 lat, to jest wezwanie też do ożywienia lokalnej gospodarki, budowy zakładów przemysłu lekkiego, kompleksów rekreacyjnych i tak dalej. Co więcej, Korea Południowa twierdzi, że reżim rozbudowuje państwowe sklepy, apteki, żeby wyprzeć też czarny rynek, który oczywiście tam funkcjonuje. Natomiast nowe fabryki na obszarach wiejskich dają państwowe miejsca pracy osobom, które do tej pory zajmowały się przemytem bądź też nic nie robieniem. Ponadto jeszcze wskazuje się, że targi były. Były wielkie targi, to jest w maju 290 firm, w tym z Rosji, Chin, Mongolii, Szwajcarii, Tajlandii. Między innymi północno-koreańska firma elektroniczna prezentowała inteligentne telewizory, smartfony kosztujące około $500, prawda? Wszystko lokalne konstrukcje. To zresztą są zdjęcia z tego, także to nie jest jakaś tam tajemnica. Natomiast, no, krótko mówiąc, na pewno, jeżeli mówimy o tym, kto ma największy interes, żeby wojna Rosji z Ukrainą trwała, to na pewno Korea Północna byłaby bardzo nieszczęśliwa, gdyby tam podpisano jakieś porozumienie pokojowe, bo ewidentnie widać, że że Korea i Rosja się, że tak powiem, sparowały, jeśli chodzi o Korea, o sprzedaż broni i rozwój przemysłu, produkcji przemysłu zbrojeniowego, no a Rosja, prawda, to co zarobi na ropie, trafia to do Korei Północnej, jak się okazuje. Ciekawostka, więc chciałem Państwu to przywołać. Też nie przypuszczałem, że to aż tak, że to skala jest po prostu tak duża tych zastrzyków pieniędzy z Rosji trafiających do Korei Północnej. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest pakt obronny Francja-Cypr. To informacyjnie, ale musimy o tym powiedzieć. Otóż Francja i Cypr podpiszą pakt obronny w sprawie rozmieszczenia sił francuskich na wyspie. Prezydent Cypru oczywiście powiedział, że porozumienie zapewni obecność sił francuskich wyłącznie w celach humanitarnych. No, armię przecież wiadomo, że armia to jest inaczej nic innego, tylko forpoczta Czerwonego Krzyża, więc dlatego zajmuje się głównie działalnością humanitarną. W każdym razie to jest, dzisiaj dochodzi do oficjalnego podpisania tego porozumienia, więc porozumienie podpisuje francuska minister sił zbrojnych i cypryjski minister obrony. Oboje wezmą dzisiaj udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej spraw zagranicznych w składzie do spraw obrony właśnie tego samego dnia. Porozumienie, jak powiedział prezydent, zapewni obecność sił francuskich na terytorium Cypru wyłącznie w celach humanitarnych w ramach zacieśnionej współpracy z rządem francuskim. Porozumienie ma określić warunki, na jakich siły francuskie mogą stacjonować, szkolić się i działać na Cyprze z poszanowaniem suwerenności narodowej. Obejmuje to, zgodnie z komunikatem, Państwu mówię, koordynację, interoperacyjność wojskową, powiązania w zakresie technologii obronnych i przemysłu, wspólne ćwiczenia wojskowe, działania edukacyjne, to widzicie Państwo, że humanitarne wszystko, wymianę personelu oraz ustalenia administracyjne. No generalnie porozumienie jest kontrowersyjne, w sensie budzi kontrowersje. Cypr, jak Państwo pamiętacie, jest podzielony na północną część, zamieszkaną przez Turków cypryjskich i południową, zamieszkaną przez Greków cypryjskich od czasu inwazji wojsk tureckich w 1974 roku. Zresztą w odpowiedzi na zamach stanu wspierany przez Grecję. Ankara nie uznaje Republiki Cypru, która jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i uznawanym na arenie międzynarodowej i zresztą uznaje się za jednego suwerena nad całym Cyprem, prawda? Północna część zamieszkała przez Turków cypryjskich jest uznawana wyłącznie przez Turcję i przez nikogo więcej. No więc administracja Turków cypryjskich ogłosiła oczywiście nieważność porozumienia wkrótce po jego ogłoszeniu, wyrażając obawy, że może ono zmienić równowagę sił na wyspie i zlekceważyć prawa Turków cypryjskich i wywołać napięcia. Administracja Turków cypryjskich argumentowała też, że Republika Cypru nie ma uprawnień do podpisywania takiego porozumienia w imieniu całej wyspy. Tak czy inaczej pojawią się tam też żołnierze francuscy. Jak pamiętamy, jak kiedyś Erdogan miał taki pomysł, żeby rozpocząć wojnę z Grecją, to wtedy Francja wysłała przecież flotę swoją, łącznie z lotniskowcem, właśnie tam do wschodniej części Morza Śródziemnego na ćwiczenia. Tak? Wtedy zresztą zostały podpisane pomiędzy Grecją a Francją umowy. Francja również wypożyczyła swoje jakieś tam fregaty, zdaje się, które Grecja miała kupić na raty, to oni jakby już dostali od razu te używane, a nowe miały chyba przyjść później. W każdym razie też zostały sprzedane Rafale, prawda, myśliwce i tak dalej, więc tam została mocno uzbrojona wtedy Grecja. Dodatkowo jeszcze Amerykanie zbudowali sobie bazę wojskową niedaleko granicy tureckiej. Pamiętam, że Turcja bardzo ładnie protestowała przeciwko obecności, to było świetne, przeciwko obecności wojsk NATO w Grecji, będąc członkiem NATO, więc to było najciekawsze. No ale to już się skończyło, tak? Erdogan już się zestarzał, już przestał się jak gdyby zajmować potencjalną agresją na Grecję. No ale tak czy inaczej Francja będzie miała teraz jeszcze swoje wojska na Cyprze. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, wybory w Peru. Musimy o tym powiedzieć, to jest ważny temat. Otóż w Peru rozpoczęły się wybory prezydenckie. W drugiej turze wyborów spotykają się pani Fujimori i Roberto Sanchez. Keiko Fujimori i Roberto Sanchez. No więc pani Fujimori jest ultraprawicowa, Sanchez jest ultralewicowy. To następuje po pierwszej turze głosowania. Jak Państwo pamiętacie, cały ten Peru jest specyficznym krajem, mają nawet specjalne więzienie dla prezydentów byłych i premierów. No mają już ich tylu, że się nie pomieszczą w normalnym. W każdym razie oczywiście trwa tam również permanentny kryzys polityczny, ciągłe zamieszki, protesty i tak dalej. No więc w kwestii jeżeli chodzi o to, co jak gdyby stanowiło podstawę dyskusji między tymi stronami, to naturalnie, jak zwykle w Peru, kwestie przestępczości, korupcji i rozczarowania wyborców. To jest, w sumie będzie to 9. prezydent Peru w ciągu dekady, prawda, czyli tamta kadencja, pomimo tego, że jest dłuższa, to trwa tak średnio rok. W każdym razie przywódcy peruwiańscy są regularnie odwoływani w wyniku wymuszonych rezygnacji lub też impeachmentu. Więc w wyborach 12 kwietnia, czyli w tej pierwszej turze, wzięło udział 35 kandydatów. Po tym głosowaniu Fujimori zdobyła 17%, Sanchez 12% poparcia. Kandydat trzeciego miejsca, skrajnie prawicowy burmistrz Limy, Rafael Aliaga, zarzucił wszystkim oszustwo w liczeniu głosów, natomiast obserwatorzy nie znaleźli tutaj potwierdzenia tych twierdzeń. Co więcej, wskazuje się, że Fujimori i Sanchez wyznają zupełnie odmienne wizje przywództwa. 51-letnia Fujimori, pamiętacie Państwo może, jej ojciec był prezydentem, prawda, Alberto Fujimori. On został zresztą, wskazuje się, prawda, na wyjątkowe naruszenia praw człowieka popełnione za jego czasów. Między innymi dokonywał na przykład przymusowych zmian, że tak powiem, w zdolności do rodzenia dzieci przez rdzenną ludność oraz pozasądowe odesłania do Jerozolimy, dokonywane przez coś, co się ładnie nazywa szwadrony odsyłania na drogę do Jerozolimy. Przewodnicząca prawicowej partii Siła Ludowa Keiko Fujimori, zresztą to jest partia, która od lat kontroluje kongres, prowadzi kampanię wyborczą opartą na programie walki z przestępczością. Mówi też o konieczności pokonania terroryzmu i wprowadzenia 60-dniowego stanu wyjątkowego. Natomiast jej kandydatura wywołuje wielki ruch protestacyjny i wywoływała w ostatnich tygodniach. Otóż natomiast właśnie, co w takim razie z Sanchezem? Sanchez przez krótki czas pełnił funkcję ministra handlu zagranicznego i turystyki w rządzie Castillo. Castillo został aresztowany, postawiony stan oskarżenia po nieudanej próbie rozwiązania kongresu w 2022 roku. Sanchez był psychologiem, próbuje przekonać wyborców ze wsi i rdzennej ludności, obiecuje działania na rzecz walki z ubóstwem, reformę policji i, jak sam określił, nową konstytucję stworzoną wspólnie poprzez dialog i udział obywateli. On, podobnie jak Castillo, przyjął na siebie właśnie taki zwyczaj noszenia takiego kapelusza z szerokim rondem, który nazywa się czota, i takiego właśnie ubiera się tak, jak właśnie na wiejskich terenach w północnym Peru. Generalnie jeszcze inne obietnice jego to między innymi obejmują reparacje dla ofiar rządu Fujimoriego, znaczy taty tej pani kandydatki, i uchylenie przepisów chroniących organy ścigania przed odpowiedzialnością. Natomiast tutaj w kwestiach gospodarczych Sanchez próbuje przypodobać się centrum, obiecuje walkę z korupcją w policji i sądownictwie, które, jak twierdzi, sprzyja powstawaniu sieci przestępczych. Natomiast kilka godzin przed wyborami sędzia orzekł, że Sanchez musi stanąć przed sądem w związku z zarzutami dotyczącymi dawnych nieprawidłowości finansowych w jego partii, co zostało określone przez jego sojuszników jako niedopuszczalna ingerencja w głosowanie. Natomiast w tej chwili ma 7 milionów osób, jest uprawnionych do głosowania, jest prawny obowiązek oddania głosów. W tej chwili około 12% wyborców wiadomo, że oddało głosy puste, a około 5% głosy nieważne. Zobaczymy, jaki będzie wynik. W każdym razie na pewno będziemy do Peru wracać, tak? Tam się to spokojnie nie skończy. Proszę Państwa, i mamy temat, kolejny temat, ostatni. Tutaj przełączamy się na pełny koalang z turbo doładowaniem, bo będziemy omawiali kwestię, której algorytmy nie lubią. W każdym razie Pentagon ostrzega przed szpiegostwem ze strony sojusznika, czyli państwa pobożnego tam, gdzie chce. Otóż wskazano, że i Pentagon ocenił wzrost zasadniczy, uwaga na zasadniczy, użył słowa krytyczny, wzrost wysiłków państwa pobożnego tam, gdzie chce, w celu gromadzenia informacji na tematy dotyczące zbrojeń Stanów Zjednoczonych oraz rozmów dotyczących zakończenia wojny. Departament Obrony podniósł, jak podobno, od razu powiedzmy sobie, bo będziemy mieli jeszcze jego wypowiedź, swoją ocenę zagrożenia do najwyższej kategorii, czyli krytycznej. To jest oczywiście, powołują się media amerykańskie na amerykańskich urzędników wywiadu i obrony. Ocena została po raz pierwszy opublikowana przez NBC News, następnie przez New York Times. To jest, oczywiście chodzi o to, że państwo położone tam, gdzie chce, sprzeciwia się rozmowom mającym na celu zakończenie konfliktu. Co więcej, doszło do spięć między Trumpem i Milejkowskim. Waszyngton chce wycofać się pod presją polityczną z tego konfliktu, natomiast państwo położone tam, gdzie chce, żeby się Waszyngton nie wycofywał, tylko walczył dalej, realizując cele państwa położonego tam, gdzie chce. Więc oczywiście to jest nie pierwszy raz, że coś takiego dochodzi do oskarżeń, natomiast no, po raz pierwszy jest to chyba podniesienie takiej oceny generalnej zagrożenia, a nie opis konkretnego incydentu. To jest tak, że specjaliści twierdzą, że to jest kolejny przykład na to, że państwo położone tam, gdzie chce, jest w tej chwili skłonne do absolutnie samowolnego działania i zaprzestania koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli krótko mówiąc, Stany Zjednoczone mogą wykonywać tamtego kraju, że tak powiem, politykę zagraniczną, natomiast odwrotnie, w drugą stronę to nie będzie działało. No więc to jest tak, że ostrzeżenie to miało wynikać z intensyfikacji działań agencji wywiadowczych tamtego kraju w celu gromadzenia informacji o amerykańskim personelu wojskowym, urzędnikach rządowych i dyskusjach politycznych. W doniesieniach prasowych stwierdzono, że obawy koncentrują się na amerykańskich urzędnikach zaangażowanych w kształtowanie podejścia Waszyngtonu do Iranu. Tutaj New York Times pisał, według niektórych amerykańskich urzędników wzmożone wysiłki tamtego kraju mające na celu poznanie stanowisk USA w rozmowach z Iranem przekroczyły pewną granicę. No, czyli krótko mówiąc, pewnie zaczęli werbować intensywnie albo szantażować kogoś, bo to mniej więcej zwykle to oznacza. Znaczy kogoś istotnego, prawda? Kogoś, kogo tam już Pentagon zabolało. W każdym razie tutaj oceny wywiadu wskazują na wzmożone działania tamtego kraju w zakresie inwigilacji w ostatnich tygodniach skierowane przeciwko amerykańskim osobistościom wojskowym i rządowym, czyli pewnie jakimś tam odpowiednikiem Pegasusa albo Pterodaktyla ich, że tak powiem, przeorali. Wśród nich również, wśród tych inwigilowanych znajduje się m.in. Witkow, główny urzędnik spraw polityki Pentagonu Elbridge Colby oraz jeden z jego zastępców Michael Dimino. Tak, Dimino się nazywa. Otóż w doniesieniach wspomniano również o incydentach, których personel obrony USA pracujący w tamtym kraju odkrył na swoich telefonach oprogramowanie do podsłuchiwania ich komunikacji. Surprise. W każdym razie, to u nas jakaś komisja była w tej sprawie, to mogą się zgłosić do nas. W każdym razie raporty DIA ujawniły, że tamto krajowe szpiegowanie USA wzrosło od końca 2024 roku, zbiegając się z nasileniem presji na państwo położone tam, gdzie chce, w związku z ich unikalnymi dokonaniami w strefie opatrunku jeszcze przez administrację Joe Bidena. Więc napięcia między Trumpem a Yahoo Natanem nasiliły się w ubiegłym tygodniu po tym, jak podobno sobie porozmawiali. Trump naciskał na tamten kraj, żeby zaprzestał ataków na Liban, ale tamten zrobił co chciał, prawda, pokazując tym samym tradycyjny gest odganiający demony, uwzględniający głównie środkowe okolice palców dłoni. W każdym razie, według urzędników, których cytuję, amerykańskie media, amerykańskie agencje wywiadowcze są zaniepokojone faktem, że państwo położone tam, gdzie chce, dąży do inwigilacji, krótko mówiąc, rządu i armii Stanów Zjednoczonych. Według NBC ambasada tamtego kraju w Waszyngtonie stwierdziła, że informacje o szpiegowaniu urzędników rządu USA lub amerykańskich instytucji są całkowicie fałszywe. Państwo położone tam, gdzie chce, nie gromadzi informacji wywiadowczych na temat podmiotów amerykańskich, a tym bardziej urzędników rządu USA. To jest zgodnie ze stanowiskiem ambasady. Biały Dom również stwierdził, że cała historia jest fałszywa i pochodzi od kogoś, kto nie ma żadnej wiedzy na temat tego, co się dzieje. Natomiast czy były takie wcześniej przypadki? Otóż tak, jak najbardziej. Najsłynniejszym przykładem jest sprawa Jonathana Pollarda, to jest cywilny analityk wywiadu pracujący dla marynarki wojennej USA. Został aresztowany w 1985 roku, 1900, po przekazaniu państwu pobożnemu tam, gdzie chce, wielkiej ilości tajnych informacji, przyznał się do winy za szpiegostwo, odsiedział 30 lat w więzieniu. Został zwolniony warunkowo w 2015 roku. Tutaj jest tak, że teraz wypowiadają się również specjaliści, prawda, taki jeden pan z King's College powiedział, że państwo pobożne tam, gdzie chce, ma wyjątkowo długą historię prowadzenia operacji wywiadowczych w USA. Przez dziesięciolecia starał się przeniknąć do amerykańskich kręgów decyzyjnych, zarówno poprzez formalne, jak i nieformalne sieci, w tym kanały właśnie wywiadowcze, lobbingowe i tak dalej. No już nie mówiąc o słynnej operacji, prawda, Frankenstein, o której się, ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś napisze jakąś książkę. W każdym razie tutaj, dlaczego tak się dzieje, no to tutaj media wskazują, że z perspektywy państwa pobożnego tam, gdzie chce, niedawny konflikt z Iranem był w istocie wspólną wojną tamtokrajowo-amerykańską, ale Stany Zjednoczone są teraz w stanie kształtować rozgrywkę końcową. Głównym zmartwieniem państwa pobożnego tam, gdzie chce, jest to, że Waszyngton może zgodzić się na porozumienie, które ustanowi trwałe ramy dyplomatyczne, które będą potencjalnie obowiązywały przez lata, co ograniczy swobodę manewru państwu pobożnemu tam, gdzie chce, wobec Iranu, czyli krótko mówiąc swobodę atakowania, kiedy się chce. W związku z tym decydenci w tamtym kraju mają zatem silną motywację, żeby wyprzedzać obrady USA, rozumieć negocjacje, no i oczywiście je sabotować, to już widzimy jakby na załączonym obrazku. Znaczy od razu mówię, załączony obrazek jest metaforyczny, tak? Jakby ktoś teraz dopatrywał się jakiejś ilustracji. Ilustrację to tylko lajkujemy, proszę Państwa. Otóż tak, więc co więcej, jeśli chodzi o specjalistów, którzy zajmują się właśnie stosunkami w ogóle Iranem i stosunkami Iranu z Zachodem, to sprzeciw w ogóle państwa pobożnego tam, gdzie chce, wobec negocjacji amerykańsko-irańskich sięga jeszcze czasów Obamy, który w 2015 roku, pamiętamy, podpisał traktat z Iranem dotyczący zbrojeń nuklearnych, który został zerwany potem w 2018 roku przez Trumpa. Wtedy Yahu Natan nie chciał żadnych umów, poważnych negocjacji ani normalizacji stosunkiem między Teheranem a Waszyngtonem i starał się temu zapobiec publicznie i prywatnie wszelkimi możliwymi sposobami. Co więcej, wskazuje się, że trwający konflikt z Iranem nie przebiega zgodnie z planem ani obietnicami i że Trump chce wyjść z wojny i musi to zrobić drogą dyplomatyczną, co się nie podoba bardzo tamtemu krajowi. Jest to całkowicie jasne, że interesy Stanów Zjednoczonych i tamtego kraju nie pokrywają się, lecz są całkowicie rozbieżne i stąd właśnie konieczność, właśnie powstaje pytanie, proszę Państwa, czy szpiegowania, czyli zdobywania informacji, co po prostu tylko pozwala zrozumieć proces decyzyjny, czy też być może aktywnego wpływu, no, czyli krótko mówiąc szantażu w celu zmiany na przykład stanowiska, zmiany tekstu jakiegoś raportu, prawda, sugestii i tak dalej. No nie wiadomo, musiało to uderzyć w coś bardzo, bardzo istotnego, jeżeli w ogóle Amerykanie poszli, że tak powiem, w tej sprawie publicznie. Proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat. Temat ostatni, otóż Egipt kwestionuje traktat pokojowy z Camp David. Otóż w Egipcie narasta w tej chwili debata na temat tego, czy działalność państwa pobożnego tam, gdzie chce, w pobliżu Rafah, zmienia ustalenia dotyczące bezpieczeństwa wynikające z układów Camp David, no bez zgody oczywiście Egiptu. Traktat pokojowy z Camp David zawarty dziesiątki lat temu między Egiptem a tamtym krajem ponownie zaczął być rozpatrywany. Po tym, jak pojawiły się doniesienia o tamtokrajowych fortyfikacjach wojskowych w pobliżu granicy z Egiptem, co skłania egipskich urzędników i analityków do właśnie rozważań publicznych, czy państwo pobożne tam, gdzie chce, jednostronnie zmienia ramy bezpieczeństwa tego porozumienia. Chodzi tutaj o doniesienia oparte na zdjęciach satelitarnych i monitoringu terenowym, na które rzekomo zakładały, że państwo pobożne tam, gdzie chce, utworzyło nowe pozycje wojskowe i fortyfikacyjne w Rafah przy granicy z Egiptem, potencjalnie naruszając ograniczenia zawarte w wojskowych aneksach do traktatu. Co prawda obawy dotyczące naruszeń traktatu nie są nowe, natomiast egipscy komentatorzy w tej chwili coraz częściej ujmują te kwestie w innym kontekście. Czy krótko mówiąc, czy to nie jest tak, że państwo pobożne tam, gdzie chce, zmienia realia bezpieczeństwa wzdłuż granicy bez wzajemnej zgody, która od dziesięcioleci stanowi filar tego porozumienia. To jest kwestia też szczególnie drażliwa, ponieważ sam Egipt rozszerzył swoją obecność wojskową na Synaju podczas walki z państwem islamskim. Natomiast te rozmieszczenia zostały przeprowadzone za pośrednictwem mechanizmów koordynacyjnych ustanowionych na mocy traktatu i za zgodą państwa pobożnego tam, gdzie chce. I teraz jest tak, że w wywiadzie dla Al Jazeera generał dywizji Samir Farag, to jest były dyrektor do spraw morale w egipskich siłach zbrojnych, powiedział, że obszar, o którym mowa, znajduje się w tak zwanej strefie D zgodnie z traktatem. Powiedział, obszar, o którym mowa, nazywa się strefą D w umowie podpisanej między Egiptem a tamtym krajem, a umowa ta nie zezwala na obecność ciężkiego sprzętu wojskowego ani na tworzenie baz wojskowych. Farag powiedział, że Egipt dysponuje mechanizmami służącymi do rozwiązywania domniemanych naruszeń. Wyjaśnił też, że Kair może składać skargi do Narodów Zjednoczonych, które nadzorują wdrażanie traktatu i mogą zwoływać wspólne dochodzenia w sprawach spornych. Poinformował również, że Egipt złożył już wcześniej skargę po tym, jak czołgi z tamtego kraju zostały rozmieszczone po filistyńskiej stronie przejścia granicznego w Rafach. No i to wszystko było podczas rzymiańskich operacji w tym rejonie. Kontrowersje pojawiają się w kontekście utrzymujących się napięć wokół kontroli przez państwo położone tam, gdzie chce, korytarza filadelfijskiego, czyli tak zwanej osi Saladyna, bo tak się nazywa w wersjach arabskich. To jest taki wąski pas biegnący wzdłuż granicy między strefą opatrunku a Egiptem, który państwo położone tam, gdzie chce, okupuje od czasów wojny i czyni również to kluczowym punktem tarcia między Kairem a Tel Awiwem. Egipcjanie argumentują, że ostatnie napięcia należy postrzegać w kontekście szerszego pogorszenia się stosunków egipsko-tamtokrajowych od czasów wojny w strefie opatrunku i również kwestii korytarza filadelfijskiego oraz sprzeciwu Kairu wobec propozycji zapowiedzianej, że zacznie się być wdrażana, wysiedlenia Filistynów ze strefy opatrunku. Natomiast na razie przynajmniej nie ma jeszcze głosów mówiących o tym, że Egipt miałby wycofać się z traktatu. Natomiast no, to powoduje, że coraz częściej ten traktat jest po prostu kwestionowany. Porozumienie było co prawda wielokrotnie dostosowywane do zmieniających się realiów bezpieczeństwa, na przykład do tej kampanii na Synaju przeciwko państwu islamskiemu. Natomiast no, coraz częściej pojawia się w Egipcie pytanie, czy te zmiany będą wprowadzane na zasadzie wzajemnej zgody, czy też po prostu na zasadzie jednostronnych działań i na razie wiele wskazuje, że to zmierza jak gdyby w kierunku działań jednostronnych. Także proszę Państwa, tak to w tej chwili wygląda. To był już ostatni temat dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwo oglądacie, oglądaliście. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Namawiam Państwa do podawania dalej, subskrybowania, lajkowania, wspierania na Patronite i na inne sposoby. Jak Państwo zauważyliście, no ja znowu się przełączyłem na pełny koalang, jak żeśmy się wyłączyli z koalangu na chwilę, jak podczas spotkań pod Baobabem, to mieliśmy obcięcie zasięgów prawie o 70% w pierwszej godzinie, 50% w kolejnych. Autentycznie. Ja coś takiego widziałem tylko wtedy, kiedy to było poprzednio, coś takiego, kiedy miałem odcinek, w którym opowiadałem o tym, jak to trybunał taki, w który jest w Hadze, nawet nie nazywajmy jego po imieniu, bo może to też jest zła nazwa, jak to on wydał wtedy pewien bardzo istotny wyrok, a właściwie to było postanowienie wykonawcze w sprawie państwa położnego tam, gdzie chce i wtedy właśnie miałem dokładnie taką samą sytuację. Więc wolność słowa, wolnością słowa, a koalang koalangiem i tak pozostanie. Proszę Państwa, mamy jeszcze na zakończenie ważną reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających z kodem DYR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, ja jeszcze na zakończenie przypominam też o możliwości reklamowania się na tym kanale. To po pierwsze, osoby, które chcą się reklamować, zapraszam do kontaktu via Patronite. Po drugie, przypominam, dzisiaj o 19.30 mamy live'a. Spotykamy się, karawana po raz kolejny idzie live. Zresztą widzę, że Państwu się ten format live'ów ewidentnie podoba. Mi się też podoba, także będziemy go na pewno kontynuować. Coś jeszcze miałem, o co jeszcze do Państwa zaapelować? A no i oczywiście eksperymentujemy w tej chwili z godziną 11.30. Jeżeli ten eksperyment się uda, zakładam, że tak, to pozostaniemy w takim razie o 11.30. Trudno, 13 godzina była kultowa, no ale wiecie Państwo, z jakiego powodu utrzymana być chyba nie może. Także, proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz i w ogóle dziękuję. A, zapomniałem też powiedzieć, pozdrawiam również wszystkich tych, których spotkałem wczoraj na pewnej imprezie rycerskiej. Oczywiście dodajmy, że to nie była żadna impreza tajnych stowarzyszeń, tylko jak najbardziej publiczna i plenerowa na Lubelszczyźnie. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy tam mnie spotkali, pozdrawiali i dziwili się, co ja tam robię. Jakby moja działalność musiała być tylko ograniczona do tego, że siedzę tutaj i Państwu coś opowiadam. Ja się pojawiam w takich różnych niespodziewanych miejscach w Polsce, także nikt się nie spodziewał, proszę Państwa, hiszpańskiej inkwizycji. Okej, proszę Państwa, psy szczekają, karawana idzie dalej, prawda, Alkilapten bachu alkafilat tasir, prawda, no i pamiętamy Romani te domum i sic semper tyrannis. Dawno o tym nie mówiłem, a właśnie jeszcze najważniejsze, proszę Państwa, na zakończenie idzie. Państwa, to jest właśnie jeden z wynalazków, dzięki takim różnym właśnie rzeczom, które ostatnio zacząłem kupować też dzięki Państwa szczodrości i wsparciu na Patronite, będą się nam różne fajne rzeczy pojawiały na kanale. Także jeszcze raz przypominam o lajkowaniu, podawaniu dalej, subskrybowaniu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia o 19.30.